a do studia przy krakowskim Przedmieściu przyszedł już Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina w Radiu Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, mój buenas tardes.
Buenas tardes.
Kładnie. Myślę, że będzie jakiś dźwięk taki, żeby to jest takim hukiem mnie wprowadzić, a to
zawsze
nie ma.
Zawsze było, ale skoro dzisiaj jesteś ty w studio, to musisz nam zastąpić dźwiękiem.
W sumie po co dźwięk, skoro jestem ja?
Dokładnie tak. No to opowiadamy, co najciekawszego.
Zaczniemy nasze wiadomości od kraju, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy dzisiaj. O kraju, o którym się, no, który jest na pewno znany, myślę, wszystkim, no, może nie wszystkim naszym rodakom, ale sporej części. Kraju turystycznym, no, w zasadzie kojarzonym z turystyką. O Republice Dominikany. Dlaczego mówię akurat, no bo Dominikany kojarzymy z turystyką, z pięknymi plażami, ze znakomitym rumem, piękną pogodą, pięknymi kobietami, przystojnymi panami, żeby tak nie było tylko jednostronnie. Natomiast no, też nie kojarzymy z tego, że jest to kraj, który pewne problemy ma. I jednym z tych problemów jest nielegalna imigracja ze strony sąsiada, w zasadzie jedynego sąsiada Dominikany, czyli Haiti, zachodniego sąsiada. No i tutaj trzeba powiedzieć tak, że prezydent Republiki Dominikany, pan Luis Abinader, najwyraźniej pozazdrościł byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi jego świetlanych pomysłów i sam postanowił, że na wyspie powstanie mur odgradzający jego ojczyznę od sąsiedniego Haiti. Dlaczego? No otóż przyczyną tego pomysłu jest oczywiście masowa nielegalna imigracja z Haiti do Dominikany. Tu się szacuje, że na 10,5 miliona Dominikańczyków w tym kraju żyje aż 0,5 miliona Haitańczyków. No to jest bardzo dużo odsetek. No i jako główną przyczynę chęci mu budowy muru dominikański polityk podaje niespotykany wzrost przestępczości na wyspie, przede wszystkim wzrost handlu narkotykami, czy też szmugiel kradzionych aut na haitańską stronę wyspy. I to trzeba powiedzieć, że tę ideę budowy muru przy tej idei przyklaskuje wielu Dominikańczyków, którzy uznają obecność swoich haitańskich sąsiadów za mocno uciążliwą, przede wszystkim w potrzebach życia codziennego, na przykład żeby dostać się do lekarza. Ich zdaniem wizyty u medyków są obecnie bardzo utrudnione, bowiem przychodnie i szpitale są okupowane właśnie przez Haitańczyków. Skargą tym zdają się potwierdzać oficjalne statystyki, gdyż aż 30% porodów w dominikańskich szpitalach przypada właśnie na haitańskie kobiety. To jest zresztą liczbą rzadko spotykaną gdzie indziej na świecie, jeżeli chodzi o porody wśród ludności, wśród imigrantów. Natomiast jeżeli chodzi o sam mur, budowa 380-kilometrowego ogrodzenia ma rozpocząć się w drugiej połowie obecnego roku i zakończyć za 2 lata. Mur będzie miał podwójne ogrodzenie obwodowe w najbardziej konfliktowych sekcjach i prostą w pozostałych częściach, a także czujniki ruchu, kamery rozpoznające twarz, radary i system promieniowania podczerwonego. Obecnie na granicy znajdują się 4 formalne przejścia graniczne, strzeżone przez siły zbrojne obydwu państw. Mimo to granica na niemal całej swojej długości podatna jest na nielegalną migrację, na przemyt. Przyczyną nielegalnej imigracji jest oczywiście duża dysproporcja zamożności mieszkańców obydwu części wyspy. Przypomnę, że Haiti jest uważane za jeden z najuboższych krajów na zachodniej, jeżeli nie najuboższy w ogóle, chociaż tutaj powiedzmy z Wenezuelą mógłby rywalizować, na zachodniej półkuli, podczas gdy gospodarka dominikańska funkcjonuje znacznie lepiej, głównie dzięki przyrostom właśnie z tejże turystyki. Zresztą tutaj też powiem, że pan Luis Abinader, prezydent Republiki Dominikany, już zapowiedział, że mimo budowy muru też chce pomóc Haitańczykom, między innymi właśnie budując szpitale po haitańskiej stronie. A skoro mówimy już o nielegalnych imigrantach, to przenieśmy się do Peru, gdzie kandydat na prezydenta tego kraju, pan Daniel Salaverry, przedstawiciel partii Somos Peru, to jest centroprawica, zapowiedział, że... Dlaczego mówię tutaj? Bo zwróćcie państwo uwagę, to jest normalna partia, to nie jest żadna partia populistyczna. A pan Daniel Salaverry zapowiedział, że jeśli tylko wygra wybory prezydenckie, natychmiast wydali ze swojego kraju każdego nielegalnego imigranta, tudzież imigrantów o nieregulowanym jeszcze statusie. Jego zdaniem wszystkich nielegalnych imigrantów należy wsadzić na statek i wysadzić w najbliższym porcie poza granicami Peru. Wrogiem publicznym numer jeden według Salaverry'ego są oczywiście Wenezuelczycy, którzy w znacznej ilości przybyli do Peru szukać tam lepszego życia. Jego zdaniem to przez Wenezuelczyków wzrosła przestępczość w jego ojczyźnie i każdy Wenezuelczyk to przestępca, co oczywiście nie jest prawdą, bo rzeczywiście grupy przestępcze wenezuelskie grasują na terenie Peru i starają się rywalizować z miejscowymi przestępcami. Natomiast oczywiście powiedzenie, że każdy Wenezuelczyk to przestępca, jest bardzo dużym nadużyciem. Ponadto Daniel Salaverry zachęcił Nicolasa Maduro, by to ten przysłał statki, na których Wenezuelczycy zostaną odesłani do ich ojczyzny. Ale nie tylko Wenezuelczycy są solą w oku peruwiańskiego polityka. Oskarżą on również Kolumbijczyków o udzielanie bandyckich kredytów i wyłudzanie od ludzi złodziejskich odsetek. Natomiast peruwiańskiemu politykowi życzymy oczywiście w powodzenia, oczywiście w cudzysłowie, w wyłapywaniu wszystkich Wenezuelczyków, Kolumbijczyków i kogokolwiek przebywającego na terytorium Peru nielegalnie. I przypomina o jego rodakach poza granicami kraju, którzy wręcz marzą o powrocie do tego pięknego andyjskiego państwa. Pozostaniemy w Peru i zmienimy troszkę temat, cofniemy się troszkę w przeszłość historyczną, a w zasadzie połączymy współczesność z przeszłością osobą Alberto Fujimoriego, byłego prezydenta, ale również dyktatora Peru. Otóż peruwiański wymiar sprawiedliwości rozpoczął w poniedziałek nowy proces przeciwko właśnie Alberto Fujimori za jego rzekomy udział w zbrodni oskarżeń, po których... Oskarżany jest on za obrażenia, po których nastąpiła śmierć 5 kobiet i poważne obrażenia kolejnych 1301. Co się stało? Otóż te kobiety zostały wysterylizowane wbrew ich woli właśnie w latach rządów Fujimoriego, mówimy tutaj o ostatniej dekadzie lat 90. ubiegłego stulecia. W szczególności został on oskarżony o pośrednie sprawstwo, to znaczy uważany jest za głównego autora przestępstwa, mimo że nie brał udziału w jego materialnym popełnieniu. Proces sądowy prowadzony przez sędziego Rafaela Martineza rozpoczyna się po 17 latach żądań obrońców praw człowieka i przeszkód narzuconych w przeszłości przez samą prokuraturę, która niejednokrotnie wstrzymywała śledztwo. Proces jest złożony, a obrońcy ofiar poprosili o obecność tłumaczy języka Quechua, czyli języka rdzennej ludności, ponieważ wszyscy dotknięci tymże procederem to były tubylcze kobiety, które mówią właśnie tym językiem. Fujimori został oskarżony wraz z innymi członkami swojego rządu, w tym swoim byłym ministrem zdrowia Alejandro Aguinagą, obecnym kandydatem do kongresu z partii Keiko Fujimori, czyli córki Alberto, Fuerza Popular w wyborach do parlamentu na lata 2021-2026 i który również, tenże Alejandro Aguinaga, jest zamieszany w skandal Vacuna Gate, kiedy to setki polityków w tym kraju andyjskim wykorzystało swoje powiązania polityczne, by uzyskać dostęp do szczepionki przeciwko COVID-owi, zanim nadeszła ich kolej. To jest sprawa sprzed dosłownie 2 czy 3 tygodni. Nowy prokurator w sprawie, o której mówiliśmy, czyli w sprawie tych przemocowej sterylizacji kobiet, Paula Espinosa, zapewnia, że sterylizacje były przymusowe i przeprowadzane w niehigienicznych warunkach. Wskazał również, że zdarzały się przypadki kobiet, które zmarły w wyniku infekcji po sterylizacji. Rządząc Peru, Fujimori ogłosił w 1995 roku na kongresie w Chinach, że jego rząd podejmie plan, aby biedne czy ubogie peruwiańskie kobiety mogły decydować o liczbie dzieci, które chcą mieć. Po rozpoczęciu stosowania tego procederu prasa donosiła o organizowaniu kampanii podwiązywania jajowodów w społecznościach chłopskich w andyjskich obszarach kraju i zaczęła zbierać skargi od kobiet, które twierdziły, że zostały wysterylizowane bez ich wiedzy. Jak powiedział Espinosa, państwo wyraziło zamiar sterylizacji wszystkich ubogich, ponieważ nie ma ofiar z innych sektorów społecznych. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdziło, że przeprowadzono ponad 200 tysięcy sterylizacji i 22 tysiące wazektomii, chociaż dokładna liczba tych zabiegów przeprowadzonych podstępnie nie jest znana. Z tego spektrum ponad 2 tysiące kobiet przyznało później, że zostały poddane przymusowej sterylizacji lub bez otrzymania odpowiedniej informacji. I tutaj trzeba powiedzieć, że 82-letni Fujimori odsiaduje już 25 lat za więzienia za 2 zabójstwa popełnione przez wojsko podczas jego rządów. Ma również 3 inne wyroki skazujące przeciwko niemu, w tym 2 za korupcję. Były dyktator nie uczestniczy w rozprawie i oświadcza w swojej obronie, że nie powinien być sądzony w tej sprawie, ponieważ został wydalony z Chile w 2007 roku. Natomiast Kiedy został on wydalony z Chile, to oskarżenie nie znalazło się w grupie przestępstw, za które miał zostać wydalony do swojej ojczyzny. Były prezydent czeka także na kolejny proces, tym razem o zabójstwo 6 chłopów podczas jego kadencji przez wojskowy szwadron śmierci. No i na koniec nasz wąsaty ulubieniec z Wenezueli, czyli Nicolas Maduro. Taka anegdotka o nim będzie. Nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że Nicolas Maduro, zanim zaczął jeszcze w ogóle myśleć, żeby stać się tą najpotężniejszą postacią, no przynajmniej swoją posturą w Wenezueli, pracował jako skromny kierowca autobusów miejskich w miejskiej spółce Metro de Caracas. Mówimy tutaj o latach 80. i 90. ubiegłego stulecia, kiedy Nicolas był po pierwsze młodszy, po drugie skromniejszy, poza tym chudszy, bo teraz to już jest gruba sisko wielkie jedno. Natomiast trzeba powiedzieć tutaj, że już wtedy imponował swoim bujnym wąsem. Natomiast jak twierdzi jego szef z tych czasów, nazwijmy tych proletariuszowskich, bo Nicolas Maduro zawsze twierdzi, że jest on takim, że el presidente obrero de Venezuela, czyli ten taki prezydent pracowniczy Wenezueli. Były szef Nicolasa Maduro, pan Daniel Vallenilla, w wywiadzie udzielonym hiszpańskiemu dziennikowi ABC twierdzi, że Nicolas Maduro jako kierowca był osobą wyjątkowo leniwą, nieodpowiedzialną i w ogóle nie posiadał jakichkolwiek kwalifikacji do bycia dobrym kierowcą miejskiego autobusu. No chociaż
nie jest kierowcą.
Odmówić politycznych czy związkowych ambicji. Nie, on nie jest kierowcą, bo po prostu pewnego dnia powiedział, że to nie jest robota dla niego. Znaczy, może inaczej, on nie został stworzony do takiej pracy, on został stworzony do działania związkowego. Tu mówimy o roku 1992. On rzeczywiście po prostu porzucił tę pracę, przeszedł do związków, no i później zaczął budować powoli, mozolnie tę swoją karierę polityczną aż do obecnego miejsca. Tutaj trzeba dodać, że Daniel Vallenilla jest w tej chwili emigrantem politycznym. Od kilku lat mieszka w Hiszpanii. Natomiast jego syn 4 lata temu został zamordowany podczas protestów w Caracas przeciwko oczywiście reżimowi Maduro. Także można się domyśleć, że Daniel Vallenilla nie jest osobą przychylną Nicolasowi Maduro. No i twierdzi, że jest on tak samo złym politykiem, jak kiepskim był kierowcą 30 lat temu, zaś jego dalsze rządy doprowadzą do tego, że wykleje on swoją ojczyznę podobnie jak robił to z autobusami.
No i cóż,
czego nie życzymy
dodać
Wenezuelczykom.
Ale możemy uśmiechnąć się do wszystkich kierowców z Warszawy, z Krakowa,
i
z Białegostoku.
Tak. No i z innych części świata, myślę, jeżeli tylko nas słuchają, no bo powiedzmy sobie szczerze, drodzy panowie kierowcy i panie kierowczynie również, no dzięki wam możemy dotrzeć do pracy, do domu.
No właśnie miałam nawet przez moment taką refleksję, żeby się uśmiechnąć tutaj do kierowców i powiedzieć, że jest jeszcze jakaś zawsze szansa albo nadzieja na zmianę, a potem sobie pomyślałam, że jak tak się przyglądam na kariery, co po niektórych polityków, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, to dużo lepiej zostać jednak przy profesji.
Drodzy, jak to mawiał parafrazując słowa byłego prezydenta Polski, nie idźcie tą drogą.
Dokładnie, dokładnie. Dobrze. Godzina 12:44, Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. No i teraz już mamy ten czas, żeby zakończyć naszą rozmowę tym pięknym dżinglem, który wszyscy słuchacze Radia Wnet, mam nadzieję, bardzo dobrze znają, kojarzą, i w rytmie tego dżingla kończymy naszą rozmowę.
Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej.